Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj kolejny z wykładów, które można by nazwać takimi technicznymi, prawda? Ostatnio zapoznawaliście się Państwo z tym, w jaki sposób zmieniał się krajobraz kina pod wpływem koloru. Dzisiaj troszeczkę cofamy się wstecz, zaglądamy wstecz i będę Państwu mówić o tym, w jaki sposób doszło do tego, że w kinie pojawił się dźwięk. I teraz oczywiście konia z rzędem temu, który podałby dokładną datę tego, kiedy ten dźwięk rzeczywiście po raz pierwszy został zastosowany, datę tego, kiedy kino zaczęło mówić. Ja na samym początku tego wykładu chciałam Państwu pokazać pierwszy, jak na razie, czy jeden z pierwszych zachowanych takich dokumentów dźwiękowych. Jest to jeden z eksperymentów, które zostały nakręcone w laboratorium Thomasa Alva Edisona. I no, to jest, wydaje mi się, jeden z tych najsłynniejszych fragmentów, który też przez długie lata wydawało się, że dźwiękowo przynajmniej jest zaginiony. Natomiast udało się w pewnym momencie odnaleźć woskowy cylinder, na którym nagrany był dźwięk. Udało się ten dźwięk odrestaurować, odtworzyć i w tej chwili dzięki temu można zajrzeć w te mroki prehistorii dźwiękowej do roku 1895 i zobaczyć, jak wtedy próbowano rejestrować dźwięk. A więc na sam początek zapraszam Państwa na krótką projekcję. Tak, w taki sposób dosyć symbolicznie, tak jakby urywał się ten film w tym najbardziej interesującym momencie, prawda? Dla tych z Państwa, którzy lubią oglądać drugi, trzeci plan, widać, że tam gdzieś za tą wielką tubą skrada się człowiek. On się schyla, nie wiemy, co za moment zrobi i w tym momencie trzask. Kończy się taśma. Nie wiemy, przynajmniej na razie, co z tym filmem działo się dalej, jak posuwała się dalej akcja tego dziwnego tańca i tego pana, który na skrzypcach przygrywał do wielkiej gramofonowej tuby. I dzisiaj oczywiście na początku tego wykładu padnie wiele dziwnych, bardzo egzotycznych może dla nas w tej chwili nazw. Padnie wiele nazwisk też, które przeszły do historii kina i także do historii nauki w ogóle. Natomiast inne, mam wrażenie, są już dzisiaj troszeczkę takie przykurzone. I od razu chciałam Państwu powiedzieć, w jaki sposób sobie radzić z tym materiałem i z tym ogromem dat i adresów. Przede wszystkim sugerowałabym, żeby nie zajmować się, ja tu postaram się też to tak przedstawić, żeby właśnie nie zajmować się tym problemem tak jak takim labiryntem właśnie skomplikowanych literek i cyferek, które trzeba jakoś zakuć, zapamiętać. To nie działa w ten sposób. Żeby zrozumieć, kiedy i dlaczego narodził się kinowy dźwięk, dlaczego nie wcześniej, dlaczego nie później, trzeba otworzyć sobie jakby w wyobraźni takie okienko, w którym uzmysłowimy sobie, w jaki sposób wyglądały tamte czasy. To znaczy, co wówczas było, czego jeszcze nie było. I taką oczywiście najważniejszą osobistością, która góruje nad przełomem XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych, to jest Thomas Alva Edison i jego wielkie laboratorium, bo jak Państwo pewnie tu wielokrotnie słyszeli, to nie jest tak, że Edison wynalazł sam wszystko i po prostu jest takim genialnym, samorodnym wynalazcą, ale te rozmaite przygody wynalazcze odbywały się właśnie w jego wielkim przedsiębiorstwie i tak naprawdę były dziełem jego pracowników, także bardzo wielu zdolnych, często zapomnianych ludzi i także ich przygody w laboratorium Edisona bywały dosyć burzliwe, to znaczy oni przychodzili, oddawali jakby to, co mieli do oddania historii kina, po czym nagle uciekali gdzieś zajmować się dalej własnymi sprawami, natomiast warto o nich pamiętać. No i oczywiście, jeżeli mamy Edisona, to w tym momencie od razu kołaczą nam się w głowie takie konkretne jakieś hasła, prawda? Że to jest żarówka, że to jest prąd, że to jest ta elektryfikacja. No oczywiście nie polskiej wsi na razie, ale już Nowego Jorku, już Manhattanu. I to, o czym często zapominamy, myśląc o tym czasie, to jest to, że w tamtych latach te dla nas oczywiste wynalazki i to, czego dzisiaj używamy właściwie tak na porządku dziennym, to były nowinki. Sam prąd elektryczny i jego użycie właśnie do oświetlenia, do tego, żeby coś tam nam się wokół jarzyło, to było stosunkowo młode urządzenie. Były problemy z czymś takim jak bezprzewodowy telegraf. Telegraf w ogóle. Czym dla nas w tej chwili jest telegraf? Jakąś taką kompletnie zapomnianą zapomnianym wynalazkiem w historii, który kiedyś tam nam służył. Natomiast w tej chwili już jest tylko taką pustą nazwą. Należy wyłącznie do historii nauki. Radio. Radia nie było. Tak zwana faza na radio, prawda, moda na radio, to są dopiero lata 20. Natomiast wcześniej były wyłącznie gramofony. Jeżeli słuchano muzyki, to właśnie z tych wielkich tub. Nie było także urządzeń, które nam wydają się w tej chwili tak mało znaczące, one znajdują się praktycznie wszędzie, w każdym sprzęcie elektronicznym. Nie było wzmacniaczy. I jeżeli nie ma wzmacniacza dźwięku, to wiecie Państwo, prawda, do Państwa, natomiast mnie kompletnie nie słychać. I teraz, jeżeli uzmysłowimy sobie, że w tamtym czasie rzeczywistość wyglądała mniej więcej tak, to okaże się, że nie było w tamtym czasie jeszcze odpowiednich warunków do tego, żeby dźwięk zagościł w kinie na dobre. Nie było możliwości bez tych elementów, o których mówiłam, ani do tego, żeby nagłośnić całą salę kinową. Nie da się przecież nagłośnić całej sali kinowej jedną tubą gramofonową. Oczywiście możemy wszyscy zrobić eksperyment, siąść sobie bardzo cichutko, nie szemrać nawet, starać się nie oddychać i wtedy być może będzie gdzieś tutaj z kącika słychać ten delikatny dźwięk. Natomiast w warunkach takiej klasycznej projekcji kinowej, no przecież nie ma takiej możliwości, żeby Państwo w ostatnim rzędzie radowali się właśnie tym, co tutaj szłoby z takiej teoretycznej tuby. Poza tym, jeżeli nie było radia, to ludzie po prostu nie byli przyzwyczajeni do tego, że atakuje nas w dużym stopniu dźwięk. Dźwięk nie był wtedy elementem, dźwięk taki elektryczny, elektroniczny, nie był elementem codziennego życia. To była ciągle tylko ciekawostka. I dopiero, kiedy przyszło radio w latach 20., to okazało się, że ludzie są dźwiękiem zainteresowani na tyle, że kino dźwiękowe, długie filmy, mówione, śpiewane, stają się dla nich atrakcyjne. Nie są tylko filmem eksperymentalnym, który pokazuje się w towarzystwie, który pokazuje się na takich specjalnych produkcyjnych naradach, powiedzielibyśmy, i który usiłuje się gdzieś dalej sprzedać. Teraz zaczęliśmy od Edisona. I w wypadku Edisona, jako tego no, pierwszego wynalazcy dźwięku w kinie, któremu tutaj należy się właśnie to pierwsze omówienie, to taki jego romans z dźwiękiem, to są tak naprawdę dwa etapy. Po raz pierwszy Edison eksperymentuje z dźwiękiem pod koniec XIX wieku jeszcze, to znaczy w 1877 roku zrobiwszy fonograf, czyli takie urządzenie, tutaj nawet je widać, które było takim pragramofonem, można powiedzieć, tyle że nie było tam w tym urządzeniu płyty, tylko był taki wałek woskowy, który się kręcił i na tym wałku była nagrana muzyka, były nagrane dźwięki. I Edison, zakosztowawszy jakby tego dźwięku, chce go oczywiście przenieść dalej, prawda? Mając dwa wynalazki później, mając zarówno fonograf, jak i kinetoskop, no to czemu ich nie połączyć? Połączyć można je jak najbardziej sznurkiem, nawet jak to widać na tym zdjęciu, to jest specjalny taki pasek, tylko jest jeden problem. Problem polegający na tym, że te dwa urządzenia nie chcą chodzić wspólnie, nie chcą grać wspólnie. Każdy z nich ma, jeżeli chodzi o nośnik, prawda, ten wałek czy taśmę, zarówno wałek, jak i taśma mają różną długość, prawda, różną pojemność. Każde z tych urządzeń może kręcić się, może działać w innym tempie. Dodatkowo, tak jak już mówiłam Państwu, jest problem właśnie z tą głośnością, bo nie wiadomo jak, ile osób byłoby w stanie coś usłyszeć z projektowanego filmu, jeżeli mielibyśmy no właśnie tą tubę gramofonową tu z przodu, projektor z tyłu. Nie za bardzo to wszystko wychodzi. I właśnie są problemy z synchronizacją, z tym, co jest najważniejsze. Bo oczywiście każdy z nas może nagrać sobie osobno film, osobno obraz, osobno dźwięk i potem puszczać to jakoś razem, jakoś to ze sobą połączyć. Tylko czy to jest kino dźwiękowe? No nie. To jest film niemy z ilustracją dźwiękową, która opiera się na zupełnie czymś innym. To nie jest spójny taki duecik, prawda, żeby nam równo grała muzyczka i pokazywało się coś ciekawego na ekranie. I Edison eksperymentuje, dwa razy ponosi porażkę. Po raz pierwszy ponosi porażkę w 1895 roku, kiedy decyduje się na stworzenie tego urządzenia zwanego kinetofonem, jak to pięknie widać na tym ogłoszeniu. I co się okazuje? On może sprzedać takie urządzenie, owszem, ale po pierwsze, żeby z niego korzystać, trzeba... Pamiętacie Państwo tych ludzi, prawda, którzy nachylali się do urządzenia edisonowskiego, żeby oglądać sobie filmy nieme. W związku z tym, żeby posłuchać sobie coś dodatkowo jeszcze do tego, trzeba sobie założyć słuchawki, czy też słuchawkę. Nie ma możliwości wówczas, żeby ten dźwięk szedł z tuby, żeby była po prostu jakaś szersza głośność, zasięg tego dźwięku. W związku z tym zostajemy no tacy sami, tak w tej chwili jakbyśmy powiedzieli, że sobie siedzimy przed laptopem, mamy podłączone słuchawki. To jest taka sytuacja. Czy to jest jakieś wspaniałe kino dźwiękowe? No niekoniecznie. Edisonowi udaje się sprzedać kilkadziesiąt takich urządzeń i potem wraca do tematu tuż przed I wojną światową, ponieważ wydaje mu się, że udało mu się rozwiązać to zagadnienie głośności. To znaczy, że ma już na tyle silną tubę gramofonową, że jest w stanie umieścić ją na planie filmowym obok kamery, żeby ona zdawała dźwięk i później w niewielkim kinie jest w stanie ustawić sprzęt w taki sposób, żeby właśnie z tych gramofonów, czy też z fonografów dokładnie, wydobywał się dźwięk naokoło ekranu, natomiast z tyłu, żeby była ta projekcja. I to wydaje się, już to jest 1913 rok, wydaje się, że już coś z tego będzie, że to już ma ręce i nogi. Ale sukces Edisona jest dość krótkotrwały i ma właśnie takie, do jego szczęścia ma limity. Limity związane z tym, że na sali kinowej nie może być za dużo osób, że ona nie może być za duża. Bo w momencie, kiedy jest to skupisko większej liczby ludzi, to oni zaczynają ze sobą rozmawiać, oni zaczynają zachowywać się głośno i wreszcie przestają słyszeć, przestają interesować się tym, co dzieje się na ekranie i tym, co słychać z tej tuby gramofonowej. I w związku z tym to taki był paradoks i takie w sumie dosyć przykre, prawda, że im więcej osób przychodziło i było zainteresowanych tym, żeby zobaczyć, co się dzieje w kinie z wynalazkiem Edisona, jak działa ten kinetofon. Więc jeżeli tych osób było za dużo, to zaczynały się problemy, był to początek końca zabaw Edisona. I oczywiście tutaj było więcej takich urządzeń, nie tylko jeden Edison próbował na początku XX wieku swoich sił z dźwiękiem. Tutaj, proszę Państwa, mamy urządzenie francuskie, wypuszczone przez firmę Gaumont, które nazywało się chronofon. Tutaj oryginalna nazwa, po polsku można to po prostu fon zakończyć, tak jak większość z tych urządzeń kończy swoje nazwy. Teraz jeżeli przyjrzycie się Państwo temu wynalazkowi, to tutaj te dwie tuby gramofonowe wyglądają tak trochę i te płyty, na których kręcą się talerze, jak taka bardzo, bardzo stara konsola DJ-a, prawda? Tak jakby za chwilę ktoś miał skreczować tutaj na tych płytach. To dałoby się na tym pewnie zrobić, a później zostalibyśmy wyrzuceni z muzeum. Natomiast o co chodziło? To był jeden z patentów na to, jak poradzić sobie z synchronizacją dźwięku i obrazu i jak poradzić sobie z tym, że obraz filmowy, to co jest zarejestrowane na taśmie filmowej, trwa o kilka minut dłużej jednak, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt nawet minut dłużej niż to, co jest w stanie zarejestrować taki dysk, taki talerzyk. I o co chodziło? Jeżeli mamy dwa dyski, dwa miejsca na te dyski, no to już sprytnie stajemy sobie przy tym urządzeniu, puszczamy jeden dysk, jak się skończy, włączamy drugi, on tam sobie idzie i w tym momencie my spokojnie możemy zmienić dysk numer 1 na dysk numer 3 i tak to się kręci. Czy to się udało? Nie, nie udało się. To jest kolejna z zabawek, które przetrwały dokładnie kilka lat i później publiczność straciła nimi zainteresowanie. Teraz jeżeli przejdziemy już do takich poważniejszych nazwisk, wynalazców, ludzi, którzy związani byli z jednej strony z poszukiwaniami właśnie kina dźwiękowego, ale z drugiej przede wszystkim takimi badaczami, naukowcami można powiedzieć, którym zawdzięczamy także wiele patentów, to człowiekiem, od którego zdecydowanie trzeba zacząć, jest Francuz, choć mieszkający w Stanach Zjednoczonych, pracujący między innymi u Edisona. W związku z tym nie za bardzo wiem, jak mam przeczytać jego nazwisko. Zdecyduję się pewnie na wariant anglojęzyczny, czyli Eugène Augustin Laust. Działania tego badacza, tego wynalazcy, tego człowieka nauki, tego pioniera, o może tak, pokazują także, jakie były dylematy, jeżeli chodzi o sam zapis dźwięku w tamtym czasie, to mamy nadal pierwsze dziesięciolecie XX wieku i bardzo poważną zmianę. Dlatego, że do tej pory, jak Państwo widzieliście zarówno u Edisona, jak i w Gaumontowskim chronografie, mieliśmy płyty, prawda? Mieliśmy taki klasyczny gramofonik, który się kręci i coś tam z tej tuby się wydobywa. Natomiast tutaj mamy bardzo ambitny krok. Co zrobić, żeby zapisać film, żeby zapisać dźwięk na taśmie filmowej? Żeby nie było już tego problemu, że jeżeli nie połączymy dobrze tych urządzeń, jeżeli coś się złego stanie, obrócimy się na chwilę, wyjdziemy na chwilę, czy urządzenie, czy kamera ruszy z inną prędkością, dźwięk będzie szedł z inną prędkością, to wszystko nam się tak rozjedzie, niczym w deszczowej piosence. Tutaj, jeżeli będziemy mieć wszystko na jednej taśmie, to przecież nie będzie takiego problemu, prawda? Można ciąć, łatać, wszystko jest w porządku. I Lauste był jednym z ludzi, którzy, no zresztą siedząc, jak to się czasem podśmiechują, też opisujący jego sylwetkę, to był człowiek, który najwięcej eksperymentów wykonał w swoim własnym ogrodzie. I po prostu taśmy, które się zachowały po nim, pojedyncze kadry często nawet, pokazują jego za kamerą właśnie taki płotek, jakąś tam trawkę, no i ludzi, którzy przed tą kamerą stoją, no i wszyscy eksperymentują. Ale tak rodzą się najważniejsze wynalazki. Lauste wpadł na to, że dźwięk można zapisać optycznie. Co to znaczy? Jest to, wydaje mi się, najtrudniejszy element dzisiejszego wykładu, najbardziej znienawidzony przez studentów wszelakich, oprócz podejrzewam studentów fizyki i kierunków pochodnych, którzy to wszystko świetnie wiedzą. Chodziło o to, żeby dźwięk zapisać za pomocą zmian światła. Co w tym celu trzeba mieć? No, trzeba mieć przede wszystkim źródło dźwięku jakieś, coś musi nam się odzywać. No ciszę jest, trudno nam zapisać, bo to będzie taka jakaś prosta kreska. Następnie trzeba mieć membranę. Taką membranę, jak są w mikrofonie, znamy generalnie te urządzenia w tej chwili dość dobrze. Coś, co będzie słysząc dźwięk, że tak powiem, co będzie wytwarzało pewne drgania. To jest nasz drugi element. Czyli coś już tam nam śpiewa, coś klaszcze i zaczyna nam ta membrana drgać. Membrana połączona jest z taką metalową wstążką, której przekazuje te drgania. I teraz za wstążką, czy też przed wstążką, w zależności od tego, od której strony popatrzymy, znajduje się źródło światła z taką szczeliną, przez którą to światło wypada, wychodzi. I w miarę jak ta wstążka nam się przesuwa, drga, to światło może mieć większe albo mniejsze natężenie, może być jaśniejsze albo słabsze. I to wszystko zapisuje nam się na jednej części taśmy filmowej, prawda? Tutaj akurat ta taśma jest pokazana poziomo, natomiast możecie sobie Państwo wyobrazić, że ona w projektorze idzie pionowo i wtedy zapis optyczny dźwięku jest po lewej stronie, natomiast obraz jest po prawej stronie. I teraz oczywiście, jeżeli chcemy taki dźwięk odczytać, to trzeba zrobić sytuację odwrotną z wykorzystaniem fotokomórki, która w tamtym czasie już istnieje, więc w zasadzie nie ma problemu. Czy nie ma problemu na pewno? Okazuje się, że oczywiście, że problem jest, ponieważ te światła i te metody, które w tamtym czasie stosował Lauste, były jeszcze nie dość dokładne. To znaczy oczywiście jakiś tam dźwięk można było wysłyszeć, natomiast powiedzielibyśmy, że ten dźwięk był bełkotliwy, niezrozumiały, niewystarczający generalnie jak na nasze standardy. I kolejny, być może najbardziej znany z wynalazców, którzy dzisiaj nam będą towarzyszyć, przypominam, że właściwie cały czas poruszamy się na razie w obrębie pierwszych 10 lat XX wieku. To jest niesamowite, że to wszystko odbywa się w tamtym czasie. Ale wydaje mi się, że ten najbardziej znany, który stał się w pewnym momencie zakładnikiem i ofiarą swojej własnej dumy i swojej własnej sławy, to jest Lee DeForest. Lee DeForest, którego każdy inżynier dobrze zna jako wynalazcę wzmacniacza po prostu. Bo to, co tutaj trzyma w ręce, to, co wygląda jak super wielka dioda albo jakaś taka pokrętna bardzo żarówka, to jest trioda. To jest rzeczywiście urządzenie, które służy do wzmacniania sygnału elektrycznego. I to jest bardzo ważne nie tylko dla filmu, bo kogo by tam film obchodził w tym momencie, ale ważne przede wszystkim dla mikrofonów, dla nagłośnienia, dla telefonu, dla radia. To jest rzeczywiście urządzenie, które rewolucjonizuje nasze myślenie o dźwięku, powiązanym jakoś tam różnie z elektrycznością, prawda? Już te urządzenia najważniejsze tutaj wymieniłam. I od Lee de Foresta ten patent na Audion wykupi firma Western Electric. To jest taki na razie lekki spoiler, dlatego że do Western Electric dojdziemy za chwilę, ale to są ci ludzie, którzy ten wynalazek ulepszą i zaczną go stosować na skalę przemysłową, ponieważ to jest wielki gigant, właśnie taki radiotelegraficzny, który później będzie inwestował także w kino dźwiękowe. Oni zajmują się tym wynalazkiem, biorą go sobie na wyłączność i zaczynają później przetwarzać. I Lee de Forest, podobnie jak Eugene Laust, również zajmuje się kinem dźwiękowym, również przeprowadza takie próby i podobnie jak jego poprzednik, próbuje swoich sił właśnie z dźwiękiem zapisywanym nie na dysku, tylko na taśmie filmowej. I podobnie również jak jego poprzednik, natrafia na ten sam problem, to znaczy, że nie ma wystarczająco dobrych urządzeń do tego, żeby ten dźwięk na taśmie był zapisany i mógł być odtwarzany wiernie. I na pomoc przychodzi mu pan Theodore Case, później jego współpracownik również Earl Sponable, który to, Theodore Case, zajmuje się przede wszystkim rozmaitymi badaniami nad światłem. I panu Theodorowi udaje się wynaleźć tak dobre źródło tego światła, to się nazywa AEO Light dokładnie, jeżeli ktoś z Państwa interesuje się tymi zagadnieniami, to pewnie teraz skojarzy, a o to chodzi. W każdym razie na tyle dobre, na tyle skrupulatnie, że tak powiem, oddające pewne różnice, pamiętacie Państwo, w tej membranie, która przekazuje wstążce te rozmaite drgania, na tyle dobrze sobie radzi to światło, do tego na tyle dobrze również firma Case'a radzi sobie z fotokomórkami i rozmaitymi ich wariantami, że udaje się ten proces zapisu filmu, zapisu dźwięku na taśmie filmowej doprowadzić do względnie dobrych rezultatów. I co się wtedy dzieje? Mamy rok 1925, czyli już troszeczkę przesunęliśmy się w czasie i współpracują jak na razie ze sobą Lee de Forest i Theodore Case. Okazuje się, że dochodzi między panami do konfliktu. Lee de Forest uważa, że no, te wszystkie patenty i hołdy mu należne i sława należą się jemu. Case upiera się, że bez jego poprawek projekty Lee de Foresta można by wywalić do kosza, ponieważ po prostu tego typu zapis dźwięku na taśmie nie działał w sposób prawidłowy. Panowie kłócą się i rozstają się. Co w tym momencie robi Theodore Case? Bierze te pozostawione wspólne ich badania i je sprzedaje. Sprzedaje je firmie Fox, wytwórni filmowej, która już będzie dobrze wiedziała, co dalej z tym wynalazkiem zrobić. I jeszcze w 1926 roku to ten wynalazek będzie nazywał się Fox Case, natomiast już od 1927 roku ta nazwa Case tutaj zniknie i cały system przybierze nazwę Movietone. Będzie to system dźwiękowy opatentowany, wykorzystywany przede wszystkim przez wytwórnię Fox. I jeżeli chodzi o samą wytwórnię Fox, to zawartość jakby ich produkcji, to do czego oni najczęściej będą po 1927 roku wykorzystywać dźwięk w tych pierwszych latach kina dźwiękowego, to będą przede wszystkim rozmaite newsy, kroniki, wiadomości, krótkie filmiki mówione. Dlaczego nie będzie tam muzyki? O tym za chwilę, bo to jest rzecz związana oczywiście z kolejną wojną podjazdową konkurencji i tym systemem, który w ostatnich latach drugiego dziesięciolecia XX wieku zwyciężył na moment w kinie. Natomiast na razie, nie wychodząc jakby w przyszłość, chciałam Państwu pokazać, jak wyglądała właśnie taka ekipa MovieTone News, która, były to ekipy rozsiane po całym świecie. I jak widać, mieli właśnie taki samochód. Ten samochód był oczywiście, tak jak w tej chwili stacje telewizyjne i radiowe mają napisy na wszystkich możliwych częściach tych pojazdów. Tak również w tamtym czasie cały ten samochód był obklejony nazwą MovieTone, żeby było wiadomo, kto i co tutaj jedzie. Nie było tam jeszcze anteny satelitarnej, jak w tej chwili, ale wydaje mi się, że to plus marka samochodu to jest jedyne, co właściwie współczesne wozy transmisyjne i tamte ekipy różni. I w środku znajdował się bardzo, bardzo ciężki sprzęt. I to powodowało, że no mimo tej mobilności związanej z samochodem, w momencie, kiedy ekipa już się rozpakowała, to nikt się specjalnie nie ruszał, prawda? Nie było tak, że dziennikarz Foxa biegł, prawda, z tym sprzętem, który ważył tam 150 kilo za jakimś człowiekiem, który miał mu udzielić wywiadu i o coś pytał. Nie. To były wszystko takie statyczne scenki. Człowiek za kamerą, który kręci, człowiek przed kamerą, który coś mówi. I były to takie wiadomości, takie newsy, które cieszyły się bardzo dużym uznaniem publiczności, bardzo dużą popularnością, do tego stopnia, że w pewnym momencie one weszły do kin jako taki tygodniowy rytuał, prawda? Tak jak u nas później były kroniki filmowe, tak w tamtym czasie też Fox MovieTone, można powiedzieć, że była to taka kronika filmowa. I jeżeli chodzi o najsłynniejszy bodaj ich materiał, który no, przeszedł też do historii kina, to była relacja z wylotu Charlesa Lindberga przez Atlantyk. I podobało się widzom po pierwsze to, że poprzedniego dnia Lindberg wyleciał, a następnego dnia oni widzieli to już w kinie, to po pierwsze, więc ta szybkość reakcji, a po drugie widowni ogromnie podobało się to, że słyszała ryk samolotu, czego wcześniej nie było im dane doświadczyć ani w kinie, ani też podejrzewam nie często w rzeczywistości, żeby być tak blisko tego samolotu i słyszeć ten niesamowity dźwięk, ten niesamowity ryk silnika. I żeby zakończyć tę część wykładu, mam dla Państwa dwa filmiki, które bardzo lubię, muszę się przyznać. Jeden z nich pochodzi z 25 roku i to był taki filmik, którym Theodore Case no, reklamował, że tak powiem, te swoje produkcje i patenty dźwiękowe. On był do użytku, można powiedzieć, wewnętrznego, ale w tej chwili jest no, wielbiony i kochany przez publiczność. Dlaczego? Może tytuł Państwu coś powie. Tytuł tego filmu przełożony na język polski brzmi Gus Wisser i jego śpiewająca kaczka. Śpiewająca kaczka w tym filmie jest tak słodkim stworzeniem, jestem w niej absolutnie zakochana. Śpiewająca kaczka tworzy po prostu taki klimat, że automatycznie ten film, nieważne tam śpiewaki jazz bandu i tak dalej, to jest mój ukochany film dźwiękowy. Gus Wisser i śpiewająca kaczka. I drugi filmik, który chciałam Państwu pokazać, kilkuminutowy, pochodzi z roku 28, został nagrany też w systemie MovieTone i prezentuje Georgia Bernarda Shaw'a, który opowiada i trochę też wyśmiewa się z Benito Mussoliniego. I Shaw w tamtym czasie okazał się bardzo wdzięcznym też tematem, że tak powiem, także bohaterem tych filmów. Bardzo się ludziom podobał, dlatego że okazało się, że to nie jest jakieś... prawda, literat, który ma nie wiadomo jakie kompleksy i wymagania, ale że jest to ogromnie szczery, ciepły człowiek, bardzo mądry, który ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i właśnie za pośrednictwem MovieTone potrafi pokazać, potrafi widowni właśnie te rzeczy przekazać. I podkreślę jeszcze raz, oba te filmy są kręcone w systemie, w którym dźwięk jest zapisywany na taśmie filmowej, czyli po angielsku znajdziecie to Państwo pod hasłem Sound on Film. To teraz poproszę może o projekcję tych dwóch filmów. Thank you.
is making eyes at me. He's up nice to me. Oh, ma, he's almost breaking my heart. Baby, in the state, mercy, let his conscience guide him. He wants to marry me and be my honeybee. He is a fetish just like jelly. When he left, he shakes his shoulder. He's kissing me. There we go. But cackle, it's a person with you.
Oh, ladies. Well, this is a surprise. Have you all come to see me, ladies and gentlemen? Well, I should never have expected this. Oh, well, it's really extremely kind of you. I'm very glad to see you. You know, I'm very glad you've come, because I like people to see me. I don't know how it is, but people who only know me from reading my books, or sometimes even from seeing my plays, get a most unpleasant impression of me. And the people who really meet me, as you have been kind enough to meet me now, well, they see that I am a most harmless person. I'm quite a kindly person, you know. But still, it's not necessary for me always to look as genial as I'm trying to look now. Of course, I can put on the other thing. For instance, now that is what I call my Mussolini stunt. By the way, I think, in justice to Signor Mussolini, I ought to tell you that he has a very wonderful head. He has a wonderful brow which comes down to here. But the difficulty is that he can't take it off. Now, if you watch me, I can put on that imposing look that terrifies the Mussolini look. But, now just watch. I can take it off. Now Signor Mussolini cannot take it off. He is condemned, although he is a most amiable man, he is condemned to go through life with that terrible and imposing expression, which really does a great deal of injustice to his kindly nature. But I can put it on, and I can take it off, and do all sorts of things. One thing, of course, that I'm very glad that you've all seen me here tonight is that you'll know me when you see me again. Now, I'll tell you something that happened to me the other day. I was at Conway in North Wales. I was in the street. a little girl came over to me. She pulled out an autograph book and she said, please give me your autograph. Well, I said, what do you want my autograph for? I'm not Mr. Lloyd George. Oh, she said, I know you're not Mr. Lloyd George. Well, I said, now who am I? And she said, oh, I don't know. I've forgotten the name, but my father told me to go and get your autograph. Now, it's quite possible that some little girl who is here on this occasion may imagine that she can get an autograph out of me that way, because I gave that little girl the autograph. But you won't get me a second time, so it's not the slightest use trying that on. Now, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm always an extremely busy man. At least I pretend I am. And I'm afraid I must go back to work. I must say good night. Oh, by the way, stop. This may be a matinee. Good night may not be the right thing to say. However, call it good afternoon, good day, and anyhow, goodbye and good luck. Good luck.
I heard a robin this morning. I'm feeling happy today. I'm gonna put my cares in a whistle, blow them all away. What if I've been unlucky? Really, I ain't got a thing. But there's a time I always feel happy, as a happy as a king. When the red, red robin starts bobbing along, along, there'll be no more sobbing when he starts robbing his own sweet song. Wake up, you sleepyhead. Get up, get up, get out of bed. Cheer up, the sun is red. Live, love, let me be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours. An hour. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin starts bobbing along. When the red, red robin starts bobbing along, along. There'll be no more stopping when he starts robbing his own sweet song. Wake up,
you sleepy head, cheer up, the sun is red, cheer up, come on, get out of bed, live, love, laugh and be happy. What if I've been blue, now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin starts bobbing along. Wait a minute, give me a chance, folks. You ain't heard nothing yet, you ain't heard a thing. And now, ladies and gentlemen, I'm going to sing you a little song I haven't sung for about 2 or 3 years, a little ballad. I think you'll like it. April Showers, if you please, Professor. Life is not a highway strewn with flowers, till it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's a thought we shall never meet. So April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it's raining, have no regret, because it is raining, raining, you know, it's raining violet. And where you see clouds upon the hills, you soon will see crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever April showers come along. Oh, April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it rains, have no regret, because it isn't raining, rain, you know, it's raining violet. And when you see clouds on the hills, no, no, they're not clouds, oh no, they're crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever April showers come.
You ain't heard a thing. And now, ladies and gentlemen, I'm going to sing you a little song that, as a rule, the folks love to hear me sing. It's a little mammy song, and a very funny thing. People have been making fun of mammy songs, and I don't really think it's right that they should. For after all, mammy songs are the fundamental songs of our country. And not only that, you take John McCormick. John McCormick, the famous radio singer. He sings Mother McCree, and that's a mammy song. And folks, he ain't bad. So if you don't mind, I'm going to sing you my little mammy song, Rock-a-bye, your rock-a-bye, baby, with a Dixie melody, if you please.
Mammy mine, your little rolling stone that rolled away. Rolled away, mammy mine, your little rolling stone is home today. Let us say, I want to see your smiling face, smile a welcome time. I want to feel your heart embrace,
daughter, Mary mine. Rock-a-bye, your baby with a Dixie melody. When you croon a little coon from the heart of Dixie, just hang that cradle, Mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all of your soul, Virginia. Sweep them all, my lady, Mammy. Sing it again for me. And old Black Joe, just as though you heard me on your knee. 1,000,000 baby kisses I'll deliver if you will only sing the Swanee River. Rock-a-bye, your rock-a-bye baby without Dixie melody. Rock-a-bye. Oh, rock your little baby for the Dixie melody. When you croon, croon a little tune from the heart of Dixie. Just hang that cradle, Mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all of the soul that's in your. Mammy, listen what you're playing. Weep no more, my lady. Sing it again for me. And you remember old Black Joe, Lord love you, Mammy. You sang when I was on your knee. 1,000,000 baby kisses I'll deliver. Sing the Swanee River. Rock-a-bye, so rock-a-bye, baby, to that Dixie. No.
Pan Al Johnson nie ma dość ukłonów. Ten trzeci fragment, który Państwo zobaczyliście, to był taki test na to, jak ucho dzisiaj porównuje ze sobą ten dźwięk nagrany na taśmie i dźwięk, który został uzyskany przez system Vitaphone, który będzie, no, że tak powiem, sponsorował dzisiaj drugą część naszego wykładu, będzie jej głównym bohaterem. Film, który mieliście Państwo okazję zobaczyć przed chwilą, to była krótkometrażówka z Alem Jolsonem pod tytułem Na plantacji, w oryginale A Plantation Act z 1926 roku. Film był dołączony jako jeden z krótkich metraży do głównego seansu A Good Old Owl i o tym powiemy za chwilę. Natomiast teraz, jak to się stało, że w ogóle zobaczyliśmy Ala Jolsona w systemie Vitaphone i co się z tym panem działo później. Tak jak już Państwu mówiłam, stanęliśmy z firmą Western Electric na tym etapie, kiedy oni wykupili od DeForesta Audion, patent na Audion, zaczęli nad nim dalej pracować, mieli już wzmacniacze i potem, tak jak Państwu mówiłam, zajęli się swoimi sprawami. Tutaj nawet widać taką ładną reklamę, że właśnie ten system tutaj reklamujący kina pochodzi od twórców twojego telefonu. To jest bardzo ważne, dlatego że mówi nam między innymi, że ludzie, którzy korzystali z telefonu Western Electric, byli z niego zadowoleni. To miała być jakaś taka właśnie marka, rodzaj przyciągania widzów do kina. Co się takiego wydarzyło, że Western Electric zajęło się kinem i że akurat bracia Warner wykupili ten patent? Po licznych eksperymentach właśnie i z nagłośnieniem, i z telefonami, i z radiem, w momencie, kiedy te wszystkie najważniejsze, praktyczne dziedziny naszego życia zostało już przez Western Electric opanowane. Jedna z największych firm amerykańskich, nie ma żartów, jeden z takich wielkich koncernów. Western Electric zajęło się dźwiękiem w kinie. Mieli już wzmacniacze, więc nie było już tego problemu, który miał Edison i ludzie z jego jeszcze epoki, to znaczy właśnie, tak jak Państwu mówiłam, że stawiamy tutaj w kącie gramofon i zobaczymy, do którego rzędu dojdzie dźwięk. Nie, Western Electric miało taką możliwość, żeby nagłośnić odpowiednio całą salę. I zdecydowano się w Western Electric na bardzo dziwny dla nas, z naszej perspektywy może niezrozumiały krok, to znaczy na zapis dźwięku na płytach, na takich dyskach. Dlaczego dla nas to jest niezrozumiałe? No bo przecież no jak? To są same problemy, prawda? To się kurzy, to się niszczy, to się bardzo trudno synchronizuje. Dlaczego decydować się na płytę, jeżeli istnieje już taka technologia jak dźwięk na taśmie filmowej? Z naszej perspektywy łatwo jest mówić, ponieważ dźwięk w zapisie optycznym do naszych czasów dotrwał już w swojej postaci bardzo takiej czystej, doskonałej, takiej jak to się zaczyna już mniej więcej w latach 30. robić. Natomiast początki dźwięku zapisywanego na taśmie filmowej względem dźwięku zapisywanego na płytach gramofonowych wypadały znacznie gorzej, dlatego że ten dźwięk był bardziej brudny, było bardzo dużo szumów. Tutaj nawet przed, to jest taki dowód na to, że te szumy słychać do dziś, jeżeli ktoś nie jest uprzedzony. Nawet tu mi się ekipa właśnie puszczająca nam to wszystko dzisiaj, pozdrawiam, skarżyła, że to właśnie przecież tak szumi, że ten dźwięk trzeba wyciszyć, bo państwo tutaj nie wytrzymają, ten dźwięk ma jakąś taką wadę. Nie, on nie ma żadnej wady, on po prostu taki był. Dlatego w tamtych latach łatwiej było wielkiej firmie zdecydować się na dźwięk wykorzystywany już od 30 lat, gramofon, płyty. Wszyscy w tamtym czasie wiedzieli, jak tego się używa. Te płyty były robione niemal już idealnie. Wydawało się, że ten dźwięk jest lepszy, jest czystszy. Mimo tej pokraczności użycia daje po prostu lepsze efekty. I z tym monstrum takim swoim wynalazczym Western Electric proponowało swoje usługi różnym wytwórniom filmowym. To był rok 1924. Za każdym razem odbijali się od drzwi. Aż stało się tak, że bracia Warner, wówczas wytwórnia no taka sobie w środku stawki, troszeczkę stagnująca, w związku z tym, jak Państwo wiecie, w biznesie, jeżeli ktoś no, nie robi tego kroku naprzód, nie robi inwestycji, natychmiast zaczyna się cofać. Oni poczuli też, że jest taki moment, że firma jest w takiej sytuacji, że należałoby zrobić jakieś potężne zakupy. I zrobili takie potężne zakupy. Wykupili przede wszystkim wytwórnię Vitagraph, która wtedy była już na krawędzi bankructwa, czy można powiedzieć w ogóle już była bankrutem. I kupili sobie także radio. Dlatego oto była taka w sumie ciekawostka, bo jeden z braci, Jack, lubił śpiewać, lubił występować, no to niech chłopak się spełni w radiu. Rzeczywiście z kolegami mieli taki własny kanał radiowy. I zajmował się tymi zakupami Sam Warner. Sam Warner, jak się okazało, człowiek bardzo wrażliwy na dźwięk, na muzykę i taki ojciec chrzestny kina dźwiękowego, który niestety efektów swojej pracy nie dożył, ponieważ tak się zamęczył pracą nad tym dźwiękiem, że na skutek komplikacji po jakiejś bardzo ostrej infekcji, nie wiadomo jakiej, zębowej, zatokowej, coś tam się dziwnego działo, nie umiano wtedy jeszcze za bardzo tego leczyć, zapadł w końcu w śpiączkę i zmarł. Natomiast do dziś pamiętamy o nim jako o tym, który w momencie, kiedy kupował radio, skontaktował się właśnie, czy z nim zaczęli rozmawiać ludzie z Western Electric i zaproponowali mu takie urządzenie, które będzie obsługiwało kino dźwiękowe. Sam Warner to zobaczył i się zachwycił. Zachwycił się, chociaż wiedział, że będzie mu bardzo trudno przekonać braci do tego wynalazku i przekonał ich w taki sposób, że zaczął dawać, znaczy opowiadając o tym, naciskał raczej nie na mowę, nie na dialogi, ale właśnie na to, że to urządzenie będzie można wykorzystać pod kątem muzycznym, wykorzystać je do puszczania muzyki. I ta ostateczna nazwa pod którą Vitaphone pojawiło się u braci, miała w sobie właśnie to Vita, które jest taką resztką po tej bankrutującej wytwórni przez nich wykupionej Vitagraph. Jak wyglądał ten nieszczęsny system? Otóż, proszę Państwa, wyglądał tak. To jest jeden z kadrów z takiego dłuższego półgodzinnego filmu, więc nie będziemy może go dzisiaj tutaj oglądać. Natomiast serdecznie Państwu polecam, on jest na YouTubie, można go spokojnie zobaczyć w ładnej jakości, w której dwóch panów prezentuje nam sprzęt Vitaphone i jak się go używa. Sprzęt ten, jeżeli chodzi o zasadę działania, taką naczelną, główną, właściwie nie za bardzo różnił się od tego, co już robił Edison, prawda? Bo mamy z jednej strony kamerę, projektor, jeżeli w drugą stronę będziemy wyświetlać, i ten sprzęt połączony jest właśnie z takim bardziej już zaawansowanym systemem gramofonowym. Tym razem połączony jest w sposób w miarę racjonalny, to znaczy nie za pomocą sznurka, nie za pomocą paska, tylko za pomocą jednego wspólnego napędu, co powoduje, że nie ma już kłopotów z synchronizacją. Nie ma już tak, że nam się dźwięk rozjedzie z obrazem. I co jest ważne, projektor, tak, i kamera będzie pracować w wypadku tego systemu z tą prędkością, którą już znamy w tej chwili, czyli 24 klatki na sekundę. W tym momencie to jest dla nas trochę szalone, prawda, że tutaj mówimy o kinie dźwiękowym, a tu nagle taka, to nie dygresja, tylko sedno sprawy, nagle robi nam się standard prędkości projekcji kinowej. Dlaczego tak się stało? No bo jakąś prędkość trzeba było ustalić. Do Vitaphone'u ustawiono właśnie taką. I wyobraźcie sobie Państwo, że później, żeby ten sprzęt wszędzie pasował, żeby można było, żeby inni producenci mogli dołączyć się ze swoimi wynalazkami, tak jak na przykład główny konkurent Movitone, wszyscy musieli już zdecydować się na to, że robimy 24 klatki na sekundę. Nie było już od tego odwołania, a była to bardzo duża zmiana względem kina niemego, względem kina wcześniejszego, ponieważ to były takie złote czasy, które my w tej chwili trochę imitujemy sobie, przewijając DVD, to znaczy kręcono filmy z różną prędkością, odtwarzano te filmy z różną prędkością. Często było tak, że jeżeli był pokaz filmowy, było kilka filmów krótkich i jeden długi, to te kilka krótkich filmów leciało normalnie, natomiast ten długi, no kto by oglądał dwugodzinny film przez dwie godziny, prawda? Przyspieszmy troszeczkę. Nas wszystkich nęci w tej chwili taki pilocik. Wtedy nie było oczywiście pilotów, natomiast był operator, odpowiedni kinooperator, który był w stanie zakręcić na tyle szybko, że dwie godziny zleciały nam, prawda, w tym kinie, jak z bicia strzelił. W związku z tym, tak jak mówiłam, była trochę taka wolna amerykanka. Tutaj już się nie da. 24 klatki na sekundę, siedzimy. Slow cinema, 5 godzin, siedzimy. Nie da się szybciej. Możemy to za to podziękować właśnie tym panom, tym twórcom. Zamknięty, już bez zasłaniających nam ten obiekt piękny panów, Vitaphone wygląda tak. Ogromny sprzęt i bardzo duże zmiany też dla kin. To znaczy wstawienie takiej krowy czy takiego słonia do sali kinowej oznaczało mniej więcej to, że trzeba będzie rozwalać ściany, że trzeba będzie montować te urządzenia w taki sposób, że będzie to raz kosztowne, a dwa właściwie nieodwracalne, bo gdyby chciano później wyciągnąć ten sprzęt z powrotem, to trzeba by po raz kolejny remontować kino. I to był też taki moment, kiedy Ameryka, bo to tam się to wszystko, prawda, zaczęło, zaczęła się też zastanawiać, czy nas na to stać, czy to jest na pewno to, bo to już nie były zabawki, to już była decyzja taka wieloletnia, można powiedzieć, decyzja duża finansowa też, która oznaczała dla wielu kiniarzy być albo nie być. I stopniowo, będę Państwu zaraz pokazywać, od 26 roku aż do roku 1930 coraz więcej kin w coraz mniejszych miejscowościach mówiło tak, decydujemy się na to, bo nie ma innego wyjścia, bo jest coraz mniej filmów niemych, nikt tych filmów niemych nie chce oglądać, ludzie przychodzą na cokolwiek, jeżeli coś tam brzęczy. Natomiast nawet najlepszy film niemy nie ma już w tym momencie racji bytu. I jak wyglądał ten słynny dysk, na którym system Vitaphone zapisywał dane i z którego później w kinach odtwarzano dźwięk? To jest taka płyta, ona się nam bardzo i słusznie kojarzy z płytą winylową, taką, której używamy w tej chwili, zwłaszcza kolekcjonerzy. Natomiast ta płyta była znacznie delikatniejsza od zwykłej płyty gramofonowej. Ona miała taką warstwę wosku, po której poruszała się igła, która była bardzo łatwo zdrapywalna, ścieralna, bardzo krucha. Nie dość, że sam dysk mógł się złamać, ale tak naprawdę, jak Państwo widzicie tutaj, jest bardzo wyraźnie napisane number of times played, prawda? Liczba wyświetleń od 1 do 20. Po każdym wyświetleniu filmu kinooperator miał święty swój obowiązek zakreślić kolejną cyferkę 1, 2, 3 i 20, którą dawał znać w ten sposób, dawał znać, że ta płyta już tyle a tyle razy została wyświetlona. I też nie łudźmy się, że ta płyta do 20 swojej, do 20 seansu była nienaruszona. Nie, po 4., 5., 6. puszczeniu tej płyty dźwięk zaczął się zacierać, zaczynał skrzeczeć. Te płyty bardzo łatwo się niszczyły, musiały być często wymieniane. Średnio taka płyta mogła, jeżeli kino dobrze funkcjonowało, ludzie przychodzili na seanse, no to tak, tydzień miała życia przed sobą, a później trzeba ją było wymienić. I widzicie tutaj Państwo po lewej stronie też taki napis fader i horns. To są oznaczenia natężenia i barwy dźwięku. Tam są określone też cyfry wpisane. I chodziło o to, żeby każda z tych płyt i w każdym kinie szła mniej więcej z takim samym dźwiękiem. Natomiast oczywiście wiadomo, ludzie robili jak robili. I ponieważ tego wszystkiego było dużo, prawda? Tutaj taśma, tutaj płyta, tutaj kolejna płyta, bo to nie było tak, jeżeli taka płyta miała 40 cm szerokości, średnicy i starczała, znaczy miała te obroty 33 1/3 na minutę, czyli tak jak normalna płyta, ona starczała przecież na niewielki fragment tylko filmu. W związku z tym do każdej taśmy filmowej dołączona była taka sterta tych płyt, później jeszcze zmienianych. I jak Państwo możecie sobie wyobrazić, kinooperatorzy byli przerażeni, ponieważ to, co przedtem wymagało tylko puszczenia taśmy i mniej więcej pilnowania tego, w tej chwili zamieniło się w ekwilibrystykę, prawda? Kiedy te taśmy przełączyć, jak te płyty włączać, jak to przełączać. Były oczywiście pewne ułatwienia, to znaczy taka płyta miała często zaznaczoną strzałką miejsce start, gdzie trzeba było przyłożyć igłę. I co ciekawe, co też różni to od zwykłej takiej płyty gramofonowej, nie wiem, czy Państwo obsługiwaliście kiedyś, ale w winylu igła zaczyna iść od zewnątrz, prawda? Idzie do wewnątrz, do środka płyty, a później tak fajnie nam skacze albo się cofa. Natomiast w tym urządzeniu było inaczej. Igła szła od środka na zewnątrz. W związku z tym mieli kinooperatorzy to wszystko zaznaczone. Na taśmie filmowej mieli oczywiście też taką klatkę, gdzie mieli napisane start i mieli to wszystko synchronizować. I to, powiedzmy, mniej więcej się udawało. Natomiast też było różnie. Dlatego, że jeżeli w jakikolwiek sposób taśma filmowa została zniszczona, to znaczy przecięta, zerwało się kilka klatek, trzeba było coś naprawić, to trzeba było to naprawiać bardzo dokładnie, to znaczy licząc kolejne klatki. One zresztą były, co 16 klatka była ponumerowana, po to właśnie, żeby kinooperatorzy wiedzieli, ile mają wklejać. Bo w momencie, gdyby ta taśma została sklejona za krótko, to po tym sklejeniu natychmiast ten dźwięk by się rozjechał. Natychmiast byśmy mieli asynchron już do końca filmu. W związku z tym pod koniec lat 20. życie kinooperatora nie należało do łatwych, natomiast było na pewno bardzo ciekawe. I 26 rok to jest moment, kiedy bracia Warner po raz pierwszy publicznie chwalą się swoją technologią. Jesienią bodajże, czy w sierpniu 26 roku pojawia się film Don Juan. Don Juan, który pierwotnie był filmem niemym i do którego bracia zaordynowali, że trzeba będzie dokleić muzykę, prawda, na tym systemie Vitaphone, na tych płytach i efekty dźwiękowe. Żadnych jeszcze dialogów, muzyka i efekty wystarczą. I każdy z takich pokazów, które przygotowali bracia Warner, zanim dojdziemy do skrzypka, do śpiewaka jazz bandu, to tych pokazów będzie jeszcze kilka, mniej więcej tak co 3-4 miesiące one się będą odbywać. Każdy z takich pokazów składał się najpierw z kilku filmów krótkometrażowych i później właśnie z tej długiej fabuły. Jak wyglądały te filmy krótkometrażowe? Wyglądały mniej więcej tak, jak Państwu pokazałam tutaj na początku tej części wykładu. Czyli był zaproszony do nagrania jakiś śpiewak, jakiś taki entertainer, prawda, jakiś taki aktor z Broadwayu na przykład, który nagrywał swoje wykonanie. Nagrywał je w sposób taki często jak Al Johnson, to znaczy właśnie jeszcze z ukłonami, z pocałunkami, tak jakby występował nie przed kinową, ale przed żywą widownią. I po serii takich krótkich filmów rozpoczynała się główna fabuła. Pokaz Don Juana był na tyle wyjątkowy, że na samym początku publiczność przywitał jeszcze też z nagranego powitania Will Hayes. I Ala Johnsona spotykamy po raz pierwszy w wytwórni Warner Brothers właśnie przy okazji drugiego takiego pokazu, pokazu, w którym występuje on w tej krótkometrażówce Good Old, znaczy w krótkometrażówce A Plantation Act na plantacji. I okazuje się, że jest on ogromnym sukcesem. I bracia Warner, no mimo że mieli wcześniej świadomość oczywiście, że jest taki śpiewak, który występuje na Broadwayu, jest aktorem, też ma bardzo dobrą jakby reputację i zaczyna być taką wschodzącą gwiazdą, to na razie jakby nie byli jeszcze zdecydowani całkowicie na współpracę z Johnsonem, ale wiedzieli już właśnie, że no raz, że o jego istnieniu, to wiadomo, a dwa, wiedzieli też o tym, że on ma taki potencjał właśnie sprzedażowy. I jeżeli chodzi o śpiewaka jazz bandu, to jego początki datują się początku lat właśnie 20., kiedy to, 20 to był drugi rok dokładnie, pan Samson Rafaelson napisał tekst. Napisał tekst Dzień Pojednania, z którego później zrobił sztukę pod tym samym tytułem, która była podstawą śpiewaka jazz bandu. Tyle, że była to oczywiście sztuka no, do wystawienia na deskach teatru, nie gdzie tam w kinie. I ona była wystawiana z sukcesem frekwencyjnym od 25 roku przez rok na deskach teatru, przez kolejny rok w takiej trasie objazdowej. Tyle, że głównym aktorem, który w niej występował, nie był wcale Al Johnson. Był nim George Jessel. I w adaptacji filmowej tego utworu pierwotnie miał występować również on. On był nawet przekonany, że będąc na kontrakcie z wytwórnią Warner Brothers, że będzie mu to zaproponowane. Tymczasem doszło po raz kolejny do jakiegoś dziwnego konfliktu. Dziś po nim pozostały tylko plotki, że nie wiadomo, o co chodziło. Czy George Jessel rzeczywiście chciał więcej pieniędzy? Czy myślał, że będzie występował w kinie niemym, nie chciał za bardzo śpiewać? Czy też po prostu bracia Warner wiedzieli już, że chcą Ala Johnsona koniecznie i ponieważ mają możliwość go zdobyć, chcieli się w jakiś sposób pozbyć George'a Jessela. Tego do końca nie wiemy, to są takie plotki towarzyskie, zawsze można sobie wybrać ten wariant, który najbardziej nam odpowiada. W każdym razie George Jessel jest, jak to się mówi, out, Al Johnson jest in. Największa w tamtym czasie już gwiazda. Dlaczego tak długo to trwało, że sztuka napisana w 25 roku mogła być przeniesiona na ekran dopiero jesienią roku 27? Wynikało to z podpisanej umowy. Umowy, która mówiła, że zanim, czy był po prostu taki okres zamrożenia tych praw autorskich, mówiono, że zanim ta sztuka będzie pokazana w kinach, zanim będzie zrobiony z tego film, musi być czas na to, żeby trasa tego przedstawienia po Stanach Zjednoczonych też dobiegła końca. Żeby nie było tak, że aktorzy jadą ze sztuką, natomiast bracia Warner mówią, my tu mamy film, nie musicie chodzić już na tą sztukę, zobaczcie to sobie w kinie. Prawda? Chodziło o to, żeby interesy zarówno aktorów, jak i sztuki były zabezpieczone. Taki kontrakt został podpisany. Stąd taka długa przerwa. Ale to też wzmogło apetyty publiczności. I ostatecznie ten okres takiej karencji kończył się w maju 27 roku. Przystąpiono wówczas do pracy. Tutaj mamy zdjęcia takie pamiątkowe z premierowych pokazów śpiewaka jazz bandu. Jak to wszystko wyglądało? Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest tak jak dzisiaj, że jest tak zwany nalot dywanowy, to znaczy, że kopia filmu trafia do wszystkich możliwych kin i wszystkich możliwych sal w multiplexach i gdziekolwiek się nie obrócimy, to ten film jest i po prostu nie da się iść na nic innego. Nie, Al Johnson i śpiewak jazzbandu nie mieli takiej możliwości dotarcia do publiczności. Owszem, to się działo później, bo każde nowo otwierane kino dźwiękowe na dzień dobry miało śpiewaka jazzbandu. Natomiast w 1927 roku w Stanach Zjednoczonych wersję dźwiękową śpiewaka jazzbandu mogły w Stanach wyświetlić dokładnie dwa kina. Jedno z nich znajdowało się w Nowym Jorku, drugie z nich znajdowało się w Hollywood. Tam był już przygotowany do tego sprzęt, to kino było przystosowane. W związku z tym możemy mówić co najwyżej o jakiejś takiej jednak ciekawostce towarzyskiej, prawda? Z jednej strony śmietanka filmowa towarzyska zbiera się w Nowym Jorku w październiku, z drugiej strony również śmietanka hollywoodzka zbiera się w grudniu. Oglądają ten sam film, reakcje są bardzo różne. Jeżeli zaglądaliście Państwo na Facebook Akademii, to już wiecie, że o ile w Nowym Jorku film oczywiście podobał się bardzo, reakcje były żywiołowe, no bo przecież to mówi to w jaki sposób i poza tym ta historia, o której też za chwilę Państwu opowiem, bardzo się publiczności spodobała, to w Hollywood reakcje były już mieszane. To znaczy ta publiczność, której no nie zależało, nie była jakby zawodowo związana z filmem, oczywiście ten film przyjęła bardzo dobrze. Druga część publiczności, ta, która była producentami, aktorami, reprezentantami przemysłu filmowego, wyszła oczywiście z seansu zadowolona, z przyklejonymi na sztywno uśmiechami na twarzy, ale możecie sobie Państwo wyobrazić, co się działo w środku w tych ludziach. Producenci, koszty. Trzeba będzie wszystko zmieniać. Ten dźwięk już sobie nie pójdzie. Ta nowinka już z nami zostanie. Aktorzy. Czy mam dobry głos, czy nie mam dobrego głosu? Jeżeli nie mam dobrego głosu, to co ze mną będzie? Bezrobocie. Muzycy. Ten sam problem. Czy uda się dostać, czy nie? Jak ta przyszłość będzie wyglądała? I na razie oczywiście mamy tego Ala Johnsona w śpiewaku jazzbandu. Jest to film, o którym jak zajrzycie znów Państwo do źródeł, przeczytacie Państwo, że jest to tak zwane part talkie, w przeciwieństwie do all talkie, czyli częściowo mówiony, a nie w całości mówiony. Dlaczego? Dlatego, że tak między nami mówiąc, w większości jest to film niemy. Tam jest kilka tylko fragmentów, w których ludzie rzeczywiście mówią na żywo, jest to nagrane synchronicznie, i Al Johnson śpiewa. I cały ten film kręcony był latem 1927 roku. Część ze zdjęć rozpoznacie Państwo na pewno, że jest kręcona on location, czyli w Nowym Jorku, takie ładne plenery nowojorskie. Natomiast zasadnicza część jednak w studiu hollywoodzkim. I jeżeli chodzi o samego Ala Johnsona, to on był oczywiście obecny tylko w tej ostatniej części, w tych scenach, w których był potrzebny. I na samym końcu kręcono sceny muzyczne, sceny śpiewane. Kręcono je w taki sposób, że no, z tego, co czytałam, zajęło to dosłownie 9 dni. To było 6 numerów muzycznych, które Al Johnson miał wykonać. I no, w zależności od tego, jak tam to szło, to tak mniej więcej od 2 do 7 dubli każda z tych piosenek zajmowała. I każda z nich była filmowana jako osobna produkcja, jako osobny, można powiedzieć, mały film, tak jak to na plantacji. Każda z tych piosenek w związku z tym miała osobną rolkę filmową i osobny dysk. I tak to zostało. I wyobraźcie sobie Państwo te nieszczęsne kina, które dostają śpiewaka jazzbandu z taką stertą ponownie rolek i dysków, które trzeba zużyć i które trzeba po kolei puścić. Z czego to wynikało? No wynikało oczywiście też no, z atmosfery takiego wysokiego ryzyka, prawda? Czy uda się, czy ten film pójdzie, czy nie. Kino, można powiedzieć, w tym momencie stoi tak okrakiem. No z jednej strony mamy film w zasadzie niemy, który będzie można dalej puszczać jako wersję niemą. Z drugiej strony mamy fragmenty dźwiękowe, które będzie można puszczać włączone do filmu, ale gdyby się nie przyjęły, to czemu z nich nie zrobić filmików takich osobnych? To też jest jakieś wyjście. I to, co najbardziej mam wrażenie spodobało się publiczności, to przede wszystkim historia, jaka jest opowiadana w śpiewaku jazzbandu. Dlatego, że to jest historia stara jak świat. Nie chcę Państwu tutaj spoilerować nadmiernie, ale podejrzewam, że większość z Państwa o tym filmie jednak coś słyszało, bo go oglądało, że w tej historii chodzi o takie starcie tradycji. Starcie tradycji z jednej strony no takiej konserwatywnej tradycji religijnej żydowskiej, z wyklętym w tamtym czasie, zwłaszcza właśnie przez tą konserwatywną tradycję, z wyklętą muzyką rozrywkową, z tym właśnie jazz bandem, który funkcjonuje tu jako obelga, a z drugiej strony konflikt jeszcze starszy od tej tradycji, czyli konflikt między ojcem i synem. Konflikt, który pojawia się zawsze, prędzej czy później, i który może zostać zażegnany w różny sposób. To znaczy ojciec i syn mogą rozstać się na zawsze albo mogą do siebie powrócić. W związku z tym, zobaczcie Państwo, to są tematy bardzo takie nośne, bardzo ważne dla każdego z nas, z którymi bardzo łatwo się identyfikować. Do tego dodajemy te piosenki, które są rozrywką i które nie zostały wszystkie napisane specjalnie do tego filmu. Nie. Część z nich to są takie hity, które Al Jolson śpiewał już wcześniej. I na to jeszcze wszystko dokładamy ogromną charyzmę Ala Jolsona. Bracia Warner doskonale wiedzieli, co robią, wymieniając, podmieniając Jessela na Jolsona. Wiedzieli, że mają w rękach diament, że to ruszy. I teraz podejrzewam, że wrócimy do tego jeszcze po filmie, ale ponieważ Państwo mogą już mieć wątpliwości po filmie na plantacji, tutaj na tym wielkim plakacie, najbardziej popularnym plakacie z tamtego okresu, widać Ala Jolsona w czarnym makijażu. Makijaż, który nazywa się blackface, i on miał dwie funkcje. Z jednej strony oczywiście to był taki trochę komizm i parodia bazująca na stereotypach rasowych, czyli coś, o czym generalnie to trudno jest w tej chwili nam zrozumieć, wyrazić głośno. Mamy poczucie, że to jest taki niski dowcip, że tego się nie powinno stosować na większą skalę, że to jest takie, przepraszam, prymitywne. Natomiast nie, w tamtym czasie było to jak najbardziej na porządku dziennym i nie tylko osoby czarnoskóre padały tego ofiarą. Sam śpiewak jazz bandu jest pełen takich stereotypów dotyczących przeróżnych nacji, przeróżnych ras. I druga sprawa, z tego, co udało mi się wysłyszeć na komentarzu takim eksperckim do śpiewaka jazz bandu, to makijaż blackface służył też do tego, żeby podkreślić ekspresję aktora. To znaczy, aktorzy w ten sposób mogli grać na tak zwany ostatni rząd, ponieważ czarna twarz podkreślała białe białka oczu i podkreślała usta. I w tym momencie mimika aktora stawała się dużo bardziej wyrazista. Podobnie ręce, jeżeli były w rękawiczkach, jak tutaj, prawda, czy pozostawały białe, jako jeden z najważniejszych elementów, jedno z najważniejszych narzędzi aktorskich, również pozostawały bardzo widoczne. Teraz, czy śpiewak jazz bandu był sukcesem kasowym? No jasne, że nie, przynajmniej nie w tamtym czasie, no bo jak na podstawie dwóch kin i później stopniowo powiększającej się tej liczby, ale zdecydowanie jako film, który kosztował $500,000, zwrócił się i jeszcze dwa razy na siebie zarobił. I po śpiewaku jazz bandu przyjdą oczywiście następne filmy, filmy także w pełni dźwiękowe, ale w tej chwili wypada poświęcić jeszcze momencik na to, w jaki sposób zmieniło się kino, w jaki sposób zmienił się jego kształt. Tutaj macie Państwo zdjęcie takiej hali, czy zdjęcie hali produkcyjnej, hali zdjęciowej, jeszcze z czasów filmu Niemego. Nie wiem, na ile jest to widoczne, ale można się doliczyć na tym zdjęciu co najmniej 4 kamer, prawda? W taki sposób nagrywano. Film Niemy bez problemu można było nagrywać obok planu, dlatego że kiedy nie było dźwięku, nie było też takiego ryzyka, że dostanie się no właśnie do filmu jakiś niepowołany element. Plany, jeżeli chodzi o obraz, były doskonale wydzielone. Nie potrzeba było większej przestrzeni, nie trzeba było tego słynnego okrzyku cisza na planie, ponieważ nie było dźwięku. Druga sprawa, która była związana z filmem dźwiękowym, to była też taka atmosfera, która towarzyszyła kręceniu, znaczy z filmem Niemym, to była atmosfera, która towarzyszyła kręceniu tych zdjęć. Tutaj macie Państwo scenę wyraźnie melodramatyczną, romansową. Dwójka aktorów upchnięta w lewym dolnym rogu odgrywa jakąś bardzo mocną emocjonalnie scenę. Przed nimi jest kamera, jest reżyser. Reżyser, który, jak możemy przypuszczać, daje uwagi na bieżąco, ponieważ w taki sposób wtedy zachęcono aktorów do gry, do wytwarzania jakby określonych emocji, określonych kreacji. Można było po prostu mówić im od razu, co mają robić, bo przecież tego nie było słychać. I z tyłu najciekawsza sprawa. My zwykle kojarzymy kino nieme z tym, że muzycy to tam siedzieli na salach kinowych i grali. Grali samotnie, grali w małych zespołach, grali w wielkich orkiestrach. Natomiast zapominamy o tym, że ci muzycy towarzyszyli także aktorom na planie filmowym, ponieważ naokoło mogło być głośno, mogły być różne warunki. Bardzo trudno było osiągnąć właściwą atmosferę. Często zatrudniano taki kilkuosobowy zespół muzyczny do tego, żeby właśnie oni, jak to się mówi, robili klimat, żeby tworzyli odpowiedni nastrój, który aktorom pozwoli wcielić się w rolę. I ten odpowiedni nastrój, tutaj akurat już tego nie widać, ale możecie sobie Państwo to dopowiedzieć, że udzielał się także scenariuszowi, to znaczy scenariusze filmów niemych nie były takimi scenariuszami, które nie wyglądały tak jak scenariusze, które znamy w tej chwili, prawda, że wnętrze, zewnętrze, nazwisko, imię postaci, wchodzi, wychodzi, scena pierwsza, scena druga, scena trzecia. Nie, te scenariusze były bardzo opisowe, bardzo wiele kwestii koncentrowało się tam na emocjach, na tym, co czuje aktor, co czuje postać. I też nie było tak, że ci aktorzy oczywiście na planie, jeżeli mieli coś pokłapać paszczą, że mówili byle jakie wyrazy, byle jakie dialogi. Nie. Oni te dialogi rzeczywiście wypowiadali. I jeżeli oglądamy filmy nieme, to widać, że widać resztki jakby wypowiadanych przez nich zdań, które zgadzają się mniej więcej z tym, co idzie w napisach. Ale właśnie zamiast tych dialogów kino nieme posługiwało się w tym momencie napisami. I teraz co się zmienia w momencie, kiedy wchodzi kino dźwiękowe? No przede wszystkim żegnaj halo produkcyjna, w której realizuje się 4-5 filmów jednocześnie. Na planie filmowym musi już być cisza, musi być przestrzeń. I ta cisza jest jednym z elementów, które potrzeba ciszy, jest jednym z elementów, które najbardziej zrewolucjonizowały i utrudniły pracę na wczesnym planie dźwiękowym. Dlaczego? Kamery. Kamery były przekleństwem wczesnego kina dźwiękowego. Kamery terkoczące, będące w stanie zrujnować absolutnie każde ujęcie, ponieważ sprzęt dźwiękowy nie był wówczas na tyle jeszcze wyrafinowany, żeby można sobie było z tym w jakikolwiek sposób poradzić. Nie można też było absolutnie w żadnej postprodukcji tego szumu usunąć. Jedyne, co można było zrobić, to usunąć szum kamery na bieżąco. W jaki sposób to się robiło? Postawiono, co widać tutaj też na ekranie bardzo dobrze, postawiono dla operatorów specjalne budki. To nie były zwykłe drewniane budki. To były budki dźwiękoszczelne, które po zamknięciu odcinały często automatycznie też dopływ powietrza. W związku z tym biedny operator siedział w takiej budce z kamerą, która zresztą no często przez to, że ten obiektyw był jeszcze zasłonięty szybą, robiło znacznie gorsze zdjęcia niż mogłoby w normalnych warunkach. Siedział, kręcił i po pewnym czasie zaczynał się dusić. Jest nawet taka historia, to jest autentyk, dość przerażający i będący taką przestrogą dla nas wszystkich. Debiutujący w tamtym czasie William Wyler kręcił swój film Hell's Heroes, u nas to się chyba nazywało Anioły Piekieł, kręcił swój film w Dolinie Śmierci i postanowił wziąć tam operatora właśnie w tej takiej budce nazywanej czule lodówką. Oczywiście panowała tam bardzo wysoka temperatura. Ten nieszczęśnik zamknięty w tej lodówce, tutaj bardzo, bardzo zgryźliwie może to tego określenia użyję, kręcił ten film, dopóki mógł. A potem stracił przytomność i wyciągnęli z tej budki człowieka rzeczywiście na granicy świadomości, ponieważ było mu bardzo gorąco. Ta temperatura, niezależnie od temperatury otoczenia, jeszcze w tej budce wzrosła. W związku z tym, po pierwsze, mamy bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o pracę operatora. To ograniczenie jest po pierwsze związane no, po prostu z brakiem dostępu powietrza, z uniemożliwieniem godnych warunków pracy, myślę, tak byśmy to nazwali. Ale po drugie także, te budki, zobaczcie Państwo, tutaj chyba trochę widać, że one mają takie gumowe koła, ale ich się nie da przesunąć. To w tym momencie kamera nie zrobi żadnej jazdy. Kamera stoi nieruchomo. I co jest jeszcze takie charakterystyczne? Możecie Państwo zapytać, dlaczego te budki tutaj są aż trzy? używano jednocześnie trzech kamer: do planu bliskiego, do planu średniego i do planu dalekiego. One musiały jednocześnie kręcić materiał, dlatego że nie było możliwości montowania potem dźwięku. Dźwięk z mikrofonów był nagrywany tylko jeden, bez przerwy. Nie dało się powiedzieć stop. W związku z tym te kamery musiały kręcić też równolegle, żeby z ich później materiału dało się zmontować film właściwej długości. W tle widzicie Państwo oczywiście aktorów i reżysera, który zostaje już ograniczony do takiej pozycji właśnie reżysera między ujęciami, to znaczy między ujęciami, tak jak dziś, komentującego, pomagającego aktorom. I mamy oczywiście nieśmiertelną kwestię mikrofonów. Mikrofonów, które w pierwszej fazie kina dźwiękowego były strasznie wielkie, strasznie ciężkie i miały potwornie mały zasięg. W związku z tym zawieszano je, co tu widać, niemal dosłownie nad głowami aktorów. I ponieważ cały ten sprzęt groził, czy to jako ciężki, prawda, groził czy to uderzeniem, absolutnie nie dało się tych mikrofonów przesunąć. Poza tym każde suwanie takim mikrofonem wywoływałoby pewien szelest. Takie ustawienie mikrofonów wymagało też określonego ustawienia aktorów, którzy po prostu stali albo siedzieli, zgromadzeni często wokół jakiegoś rekwizytu, który ukrywał mikrofon, i mówili, recytowali swoje kwestie. I jednym z takich śmieszniejszych zabiegów, które też stosowano, było umieszczanie mikrofonu na jakimś takim aktorze trzeciego planu, czy też statyście, który był po prostu żywym mikrofonem. On stał, na plecach miał przywieszony mikrofon, dzięki temu nie był to właśnie obiekt, był to żywy człowiek, natomiast ten człowiek absolutnie nie mógł się poruszyć, żeby nie było efektu takiego, jak znamy te korale, prawda, z deszczowej piosenki. I co jeszcze? Jeżeli mikrofon wchodził w kadr i nie dało się inaczej, ten mikrofon często zasłaniano materiałem w kolorze tła, po to, żeby potem w kamerze to wszystko się zlało i mikrofon był niewidoczny. Teraz jakie były efekty takich trudności na pierwszych planach dźwiękowych? No takich, że te filmy, proszę Państwa, w tej chwili są, tak z ręką na sercu powiem, średnio oglądalne. To znaczy film, który jest zrobiony pośpiesznie i nieumiejętnie, jest filmem gorszym niż słabo sfilmowane przedstawienie teatralne w pierwszych latach kina. To jest film, w którym właśnie wszyscy stoją albo siedzą. W momencie, kiedy mówią, nie mogą się już przemieszczać. Nie przemieszcza się w ogóle także kamera, więc wyobraźcie sobie Państwo bardzo mało utalentowanego reżysera i także podobnie utalentowanych aktorów, jakieś takie przedstawienie szkolne. To mniej więcej trochę tak wyglądało. W tej chwili oczywiście ogląda się to z pewnym rozczuleniem, bo wiemy, że to później bardzo szybko minęło. Natomiast pierwsze te próby były naprawdę, dla mnie przynajmniej, są nieoglądalne. Al Jolson kończy, znaczy taki największy jego występ filmowy pochodzi z roku 1928. To jest występ w Śpiewającym Błaźnie. Film, w którym gra takiego śpiewającego kelnera, który robi wielką karierę, potem spotykają go rozmaite dramaty. Podobnie jak śpiewak u jazz bandu, musi wybierać, prawda, między karierą a jakimś szczęściem osobistym, które się mu zupełnie wali. I ten film, o którym właśnie nie chciałam mówić przed chwilą, że to o ten film mi chodzi, ale to o ten film chodziło mi, że jest tak źle zrobiony i wszyscy siedzą i jest generalnie bardzo słabo. To jest pierwszy All Talkie, czyli pierwszy film w pełni mówiony, też z 1928 roku, nazywa się Światła Nowego Jorku. Zrobił go Brian Foy dla wytwórni Warner Brothers i zrobił go bardzo przemyślnie. To znaczy, bracia Warner planowali na taką pierwszą wielką produkcję dźwiękową coś znacznie lepszego. Natomiast on jakoś tak się zawziął, poprosił o 20 tysięcy dolarów, poprosił o dwie rolki filmu i plan zdjęciowy 7 dni. Czy 2 tygodnie, przepraszam, planu zdjęciowego. Potem dołożył do tego jeszcze 4 rolki i nagle się okazało, że mamy taki niskobudżetowy pierwszy film w pełni dźwiękowy, w którym, tak jak Państwu mówiłam, mamy do czynienia z ludźmi, którzy siedzą albo stoją i mówią, ewentualnie śpiewają, boją się poruszyć. Jest taka szczególna dosyć scena, kiedy pan z panią, właśnie ci bohaterowie, siedzą na ławce, pani trzyma na kolanach gazetę i bardzo wyraźnie słychać szelest tej gazety w sposób właśnie bardzo taki mocny, wręcz nienaturalny. Ale ten film jak najbardziej przeszedł do historii kina, mimo że jest to takie słabe, choć sympatyczne kino gangsterskie o dwóch fryzjerach, którzy zostają właśnie przez gangsterów jakoś wrobieni w taką większą aferę związaną z przemytem alkoholu, z morderstwem. Bardzo trudno im się z tej afery wyplątać, ostatecznie to się udaje. Akcja jest średnia, film jest słaby, natomiast wspaniałe jest to, że jest to pierwszy w całości rzeczywiście z premedytacją film mówiony i film dźwiękowy. No a później robi się coraz lepiej. W 1929 roku ma premierę film Melodia Broadwayu. Film, który w tamtym czasie dostanie Oscara dla najlepszego filmu. I dzisiaj są nominacje do Oscarów, więc trochę tak nawet w porę o tym wspominam. I też musical ma szansę na te najwyższe statuetki. I to jest jeden już z takich, pierwszy właściwie można powiedzieć, ojciec prawdziwych musicali, które zaczną się później, zaczną się w latach 30. I Melodia Broadwayu, bo o tym filmie mówię, to jest też przepiękna historia, historia miłosna. I to historia nie tylko romansowa, to jest historia o trójkącie. Dwie dziewczyny, dwie siostry i jeden mężczyzna. Mężczyzna, który najpierw jest narzeczonym jednej starszej z nich, później okazuje się, że zakochany jest w drugiej z nich. I te siostry, kochając się ogromnie wzajemnie, nie chcą sobie wzajemnie przeszkadzać. Młodsza siostra, ta, w której zakochuje się bohater, rzuca się w ramiona takiego bawidamka po to, żeby odsunąć tego narzeczonego swojej siostry od siebie, żeby nie dopuścić do tego, że on złamie jej serce. Starsza siostra z kolei postanawia poświęcić się, poświęcić swoje szczęście, swoją karierę temu, żeby ta jej młodsza siostra była szczęśliwa, żeby ją ocalić. Pod tym względem rzeczywiście jest to film przepiękny i wzruszający, do tego bardzo, bardzo ładny też muzycznie z utworami Nastio Herba Browna. I ten film, myślę, mogę już Państwu polecić. Później zaczynają się lata 30, o których dzisiaj już nie będziemy mówić. Natomiast dla Państwa mam dzisiaj jeszcze finałowy kadr z filmu z 50 roku, Bulwar Zachodzącego Słońca. Filmu, który Państwo pewnie dobrze znacie i poznajecie w tej chwili. Na kadrze jest stary już Buster Keaton w słynnej takiej scenie, kiedy z trzema innymi zgasłymi gwiazdami kina niemego, między innymi słynnym wtedy reżyserem Cecilem DeMillem, siedzi przy stoliku bridge'owym, grają w karty i on wypowiada tylko jedno słowo – pas. Koniec kina niemego oznaczał także koniec całej epoki aktorów i reżyserów. Aktorzy, tak jak Państwu mówiłam, ze względu na swoje warunki głosowe, choćby też ze względu na akcent, w tamtym czasie bardzo wielu aktorów zagranicznych musiało opuścić Hollywood, wypadło z biznesu. Jeżeli chodzi o reżyserów, to przy całym swoim doświadczeniu bardzo często musieli pełnić drugorzędną, taką służebną rolę wobec dźwiękowców, którzy oczywiście panoszyli się po planach filmowych, sprawdzając, czy odpowiednio nagrywa się dźwięk, czy wszystko odbywa się we właściwym rytmie i we właściwej jakości. W związku z tym ci z ekipy Hollywood, którym nie dane było sobie poradzić, albo którzy sami zrezygnowali, zamykają swoimi nazwiskami także tą epokę kina niemego. Szczególnie bolesne jest to w wypadku właśnie wielkich komików, ale tak jak Harold Lloyd zresztą był jednym z tych osób, które zwerbalizowały to, wytłumaczyły, że nie ma miejsca w kinie dźwiękowym dla komików kina niemego, dlatego że ten komizm napędzał ruch. Natomiast dźwięk ruch zatrzymuje i tutaj potrzebny jest już inny rodzaj komizmu. Ale oczywiście nie jest też tak, że tylko umarł król, prawda? Z kinem niemym odeszli oczywiście wielcy komicy, odeszło wiele gwiazd. Odszedł także na moment gatunek zwany westernem z powodów bardzo prozaicznych, to znaczy przypomnijcie sobie Państwo te lodówki, gumowe kółka, pustynia, plener, nie da się tego nakręcić. Ale w zamian za to pojawiły się oczywiście inne opcje, prawda? Umarł król, niech żyje król. Pojawia się musical, gatunek, bez którego ja osobiście nie jestem w stanie wyobrazić sobie kina. No i pojawiają się nowe gwiazdy z nowymi możliwościami, które daje słowo, które daje dialog i które, co paradoksalne, daje także ciszę. W tej chwili zapraszam Państwa, bo już przedłużyło mi się troszkę, przepraszam, na śpiewaka jazz bandu z roku 1927, a po filmie jeszcze krótka dyskusja.